Kazanie na górze, już część 21 naszych rozważań, może dla niektórych się to dłuży, ale zapewniam Was, że jeżeli z uwagą, spokojnie będziemy przystępować do rozważania Słowa Bożego, to będziemy też dostępować zbudowania. Ubiegłe spotkanie może trochę poszło tak powierzchownie, bo rozważaliśmy tekst modlitwy pańskiej. Zdaje się, że tak jesteśmy osłuchani z tym tekstem, że aż trochę niezręcznie byłoby tak szczegółowo tym się zajmować. Ale z drugiej strony odczuwam swego rodzaju dyskomfort, że może przeszliśmy zbyt powierzchownie nad poszczególnymi frazami modlitwy pańskiej. I skoro mam takie odczucie, to mam też nadzieję, że któregoś dnia Duch Święty przywoła z powrotem ten temat do naszej społeczności i będziemy się nad tym głębiej, bliżej zastanawiać. A teraz przechodzimy do trzeciego jakby obszaru pobożności, sfery pobożności, sposobu wyrażania pobożności, jak to wynika z tej części kazania na górze. Pan Jezus przechodzi do sprawy postu i w 16 wersecie 6 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: a gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Post to również była taka dziedzina, w której pobożność w Izraelu była wyrażana na zewnątrz i traktowana jako najwyższy stopień pobożności. Może nie najwyższy, ale na pewno wyższy stopień pobożności. Nie chcę tu się upierać, co było wyżej traktowane, bo już mówiliśmy, że jałmużna była też bardzo wysoko traktowana. Ale post to jakby była taka wyższa szkoła jazdy, że to jednak nie każdego stać na to, żeby się tak postom oddawać. I gdy ktoś pościł, gdy ktoś spędzał czas, poświęcał czas na posty, no to był traktowany, że to na pewno jest pobożny człowiek. Zresztą dzisiaj również, jak ktoś pości, daje się postom, to myślimy o nim, o, od razu myślimy, czujemy się trochę gorsi, no nie? Jak ktoś mówi o tym, że właśnie przepraszam, ale ja poszczę. Przyszedł do nas do domu, my mu herbatę, kawę, może kiełbasy, co byś pojadł, a on mówi, przepraszam, ale ja poszczę. I ja się czuję od razu winny, że ja w ogóle zaproponowałem jedzenie takiemu duchowemu człowiekowi, który przyszedł, czemu mi do głowy nie przyszło, żeby pościć, a on pości, przyszedł do mnie i jest pobożny. No i post, ponieważ jest specyficznym sposobem wyrażania pobożności, także może być płaszczyzną szeregu pokus, a też nieprawidłowości, bo tam, gdzie coś się dobrego dzieje, to też zły nie śpi i próbuje zawsze to w jakiś sposób wypaczyć, sprowadzić na jakieś manowce. Spójrzmy, jak ten tekst jest jeszcze oddany w grecko-polskim Nowym Testamencie. Kiedy zaś pościlibyście, nie stawajcie się jak obłudnicy ponurzy. Wyniszczają bowiem twarze ich, żeby pokazali się ludziom poszczący. Amen, mówię wam, otrzymują zapłatę ich. Więc Pan Jezus, obserwując pobożność Izraelitów, zauważył, że wielu z nich, no jak już w sprawie modlitwy, jak w sprawie jałmużny, także w sprawie postu, w obszarze postu, niektóre rzeczy robi na pokaz. No i ten post w wielu wypadkach był na pokaz. Nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Nie stawajcie się jak obłudnicy ponurzy, bo oni wyniszczają swoje twarze. Czyli, że Pan Jezus uznał, zauważył, że ludzie charakteryzują się na poszczącego, żeby po prostu było widać, że to jest ucharakteryzowany chrześcijanin czy chrześcijanka ucharakteryzowany na poszczącego. Na czym to polegało? Że zmierzwiali sobie włosy na głowie specjalnie, tak żeby tak wyglądało, że oni są tego. Twarz mi specjalnie sobie malowali na biało bardziej, żeby tak wyglądała twarz taka, taki blady, taki prawie że już umierający. Twarz oczywiście ponura, to jest powiedziane, nie bądźcie jak obłudnicy ponurzy, ponury, smętny, nie uśmiechnie się, wygląda taki nieszczęśliwie i tak dalej. A to było właśnie, żeby pokazać, że ja płoszczam. Jestem teraz oddany szczególnej pobożności. Wszyscy powinniście mnie podziwiać, powinniście zobaczyć, jaki ja jestem pobożny bardzo. Więc wygląd, zachowanie, wszystko było po to, żeby inni zobaczyli, że poszczą. Aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją, mówi Pan Jezus. W Słowie Bożym widzimy, że jeśli chodzi o post, było sporo rozmaitych niewłaściwych poglądów na temat postu. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się przynajmniej dwóm takim niewłaściwym tendencjom czy myślom na temat postu. Po pierwsze, w Izraelu funkcjonowała taka myśl, że jakoby Bóg oczekiwał od Izraela postów, jakby spodziewał się, że ludzie będą pościć, jakby, że niby nawet Bóg żądał postu. W Księdze Zachariasza w 7 rozdziale czytamy tak. 4 roku króla Dariusza, 4 dnia 9 miesiąca Kislewa, słowo Pana doszło Zachariasza. Betel Sareser wysłał regem Meleka i innych mężów, aby przyjednać Pana i zapytać kapłanów domu Pana zastępów i proroków. Czy w 5 miesiącu mam obchodzić pokutę z płaczem i postem, jak to czyniłem przez tyle lat? Więc zadaję pytanie do proroków. Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści. Powiedz całemu ludowi, kraju i kapłanom. Jeżeli pościliście i pokutowaliście w 5 i 7 miesiącu i to w ciągu 70 lat, to czy pościliście dla mnie? A gdy jecie i gdy pijecie, czy to nie wy jecie i nie wy pijecie? Czy nie znacie słów, które Pan mówił do was przez dawnych proroków, gdy Jeruzalem było jeszcze zamieszkane i zażywało spokoju wraz ze swoimi okolicznymi miastami, gdy zamieszkane były jeszcze Negeb i Szefela? Wtedy doszło Zachariasza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim. Lecz oni nie chcieli usłuchać. Odwrócili się ode mnie plecami i zatkali uszy, aby nie słyszeć. Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów posyłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan zastępów wybuchnął wielkim gniewem. Jaka jest myśl w tym tekście? Otóż taka, że Izraelici myśleli i z takim zapytaniem przyszli do Boga, czy mamy pościć, tak jak przedtem żeśmy pościli. Czyli czy Boże, Ty oczekujesz, czy chcesz, żebyśmy post zrobili? I co Bóg odpowiada przez proroka Zachariasza? Co wam w ogóle do głowy przychodzi, żeby mnie o takie rzeczy pytać? Czy ja wam, czy to, co żeście robili w 5, 7 miesiącu, w ciągu 70 lat, to czy pościliście dla mnie? Czy ja wam nakazałem to? Czy ja was wezwałem do tego? A czy gdy jecie i pijecie, to dla mnie? To wy jecie i wy pijecie. Jaki jest wniosek? Posty to nie były sprawy, które Bóg nakazywał Izraelowi. To, co Bóg nakazuje, tośmy przeczytali. Nie znacie słów, które Pan mówił do was przez dawnych proroków? Bóg mówił, nie uciskajcie wdów, przechodniów, ubogich, nie zamyślajcie w swych sercach i tak dalej. To Bóg mówi. Tego oczekuję. Ale jeśli chodzi o post, to to jest niewłaściwy wniosek, że Bóg oczekuje, że Bóg nakazuje post. To jest pierwsza myśl, którą chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę w tym dzisiejszym rozważaniu, jeśli chcemy zrozumieć co nieco na temat postu. Po drugie, Żydzi myśleli nieraz o poście w ten sposób, że to może być środek jakiegoś wymuszenia na Bogu odpowiedzi, pozytywnej odpowiedzi na ich prośbę. Jeśli zaczną pościć, to Bóg będzie niejako zobligowany, żeby ich wysłuchać. Mamy takie miejsce w Izajasza w 58 rozdziale, ten rozdział w ogóle dzisiaj rozważymy bliżej, ale na razie trzeci werset chciałem przywołać, że ludzie mówią do Boga: dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Wyczuwacie tutaj tę myśl, to roszczenie, tę pretensję jakąś? My tu pościmy, a Ty nam nie odpowiadasz. Ja tu dzisiaj nic nie jadłem, żebyś mnie wysłuchał i nic się nie stało. Czemu tak jest? To czemu? Po co ja nie jadłem? Staram się, poszczę, a Ty tego nie zauważysz. Więc tak rozumiano zresztą i dzisiaj wielu chrześcijan w taki sposób patrzy na sprawę postu. To, co było w Izraelu, to się powtarza dzisiaj tak, że niektórzy ludzie myślą, że można poprzez post coś na Bogu wymóc. Gdy będziemy pościć, 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 no to Bóg nie będzie już miał innego wyjścia. Tak będzie, że post miałby być jakąś formą nacisku na Boga, żeby nas wysłuchał. Albo, że post jest jakby nakazany przez Boga i jeżeli ktoś nie pości, to powinien się czuć winny, że nie pości, bo Bóg żąda od chrześcijan, żeby pościli. Że w każdy piątek powinni pościć i mieć jakieś określone posty, jak tam muzułmanie, swój ramadan czy jakiś, teraz niedługo jakiś czwartek, będzie jakiś czwartek pusty, będzie czwartek i koniec! Trzeba będzie jeść śledzie tylko i coś tam jeszcze. I aż tyle dni będziemy pościć, aż do Wielkanocy. No więc to są niewłaściwe, niebiblijne myśli o poście. W czym tkwi istota biblijnego postu? Zacznijmy od tego, że człowiek permanentnie nie ma czasu na społeczność z Bogiem. Z powodu obowiązków, tempa życia, tysiąca informacji, które do niego docierają, rozmaitych kontaktów, telefonów, z upływem czasu niby wszystko jest coraz łatwiejsze. Pralka już sama kobieta nie pierze, tylko wrzuca i tam pierze. Pieczenie tego nie musi w piecu napalić, nagrzewać, sprawdzać i tak dalej. I potem dopiero jest wszystko zautomatyzowane, a czasu coraz jakby mniej. Człowiek nie ma czasu na społeczność z Bogiem. Jedną z czynności, która bardzo absorbuje uwagę ludzi w życiu, jest jedzenie i picie. Czyż nie? Normalnie niektórzy 3 razy dziennie to robią. A niektórzy jeszcze i o północy do lodóweczki, żeby tam zobaczyć, czy wszystko w porządku. Wiele zmysłów angażuje się w sprawę posiłków, jedzenia, picia. No bo jest tyle różnych kuchni na świecie. Dzisiaj chyba jest dzień pizzy, czy wczoraj był, nie? Jest tyle różnych smakołyków, tyle różnych wspaniałych przepisów, żeby je ogarnąć, jakoś choćby raz wypraktykować. No to jest trochę czasu na to, no nie? Żeby zdobyć odpowiednie produkty do tej naszej potrawy, no to angażuje nas bardzo. Ja pamiętam, jak byłem w Seulu i szliśmy na obiad z Koreańczykami, jak oni tam weszli do tej restauracji, jak już posiadali na tych, tam się siada tak, no strasznie mnie to bolało. I zaczyna się, oni dopiero wszystko tam przygotowują, przychodzi ta i ona tam zaczyna robić. 2 godziny, czasem 3 godziny w restauracji, żeby zjeść obiad. Zresztą u nas też to dosyć trwa. Ja mówię, ludzie, też nie szkoda czasu na takie... To ja proszę je do tego KFC, jest tu niedaleko. Już nie chodziło mi tam o czas, tylko chodziło o smak, ale... Ale ja w przeciągu 15 minut byłem po obiedzie. A oni tam jeszcze 3 godziny siedzieli. I czekałem tam gdzieś, tam z drugim Europejczykiem, czekałem, aż oni skończą. Pamiętam, jak byłem w Warszawie nie tak dawno temu, usługiwałem w jednym zborze, no i pastor z pastorową koniecznie, że nas muszą zaprosić na obiad, bardzo tak fajny obiad. Pojechaliśmy w jedno miejsce, weszliśmy do tego, nie, chyba tu nie będzie dobrze, nie, to chyba nie będzie dobrze. To wsiadamy w samochód, jedziemy w inne miejsce. Zajechaliśmy, ale tam akurat było zamknięte. No to jedziemy jeszcze w inne miejsce. I okazało się, żeśmy jeździli po tej Warszawie chyba z półtorej godziny, żeby nie przesadzić. I szukaliśmy miejsca. To wszystko z powodu jedzenia. Głupiego jedzenia. No ale przecież jedzonko jest bardzo ważne. A jak się już dobrze coś gdzieś poje, to potem się opowiada. Jak się wierzący spotkają, to opowiadają, co jedli, jak jedli, w którym miejscu, co było podawane, jak smakowało, jak ta herbata smakuje, jak ta smakuje, jak tu wolę taką kawę albo taką kawę. Znacie to? Ile zmysłów czasu absorbuje sprawa jedzenia i picia. A człowiek permanentnie nie ma czasu na społeczność z Bogiem. Tak czy nie? I poście, prawdziwym biblijnym poście, chodzi głównie o to, aby maksymalnie skupić swoją uwagę na społeczności z Bogiem. Chodzi o to, żeby oddzielić się od wszystkich spraw, które by nas absorbowały, przyciągały naszą uwagę, żeby skupić się, żeby się skoncentrować na społeczności z Bogiem. Tak jak czasem coś robisz przy komputerze, czy coś robisz ważnego tam gdzieś, co lubisz, co tam, czy czytasz jakąś książkę, która cię wciągnęła, że zapominasz o Bożym świecie. Zapominasz wtedy o jedzeniu i o piciu, krzyczą ci z kuchni już, wystygło ci już, no kiedy ty wreszcie przyjdziesz? No jeszcze chwileczkę. Dlaczego? Bo jestem skupiony, wciągnięty w coś, co przykuło moją uwagę. I to jedzenie teraz naprawdę nie jest dla mnie ważne. W tym momencie naprawdę nie jest ważne, żebym jadł. Mi w ogóle nawet nie będzie smakować, bo jestem tu skoncentrowany. Właśnie przede wszystkim w poście chodzi o to, żebyśmy byli tak blisko Boga i żeby to był czas, nastawienie serca, motywacje, które będą miłe w oczach Bożych. Że dany chrześcijanin, chrześcijanka w trakcie postu są w takim stanie duszy, nastawienia, w takiej koncentracji zmysłów na Bogu, że to jest miłe Bogu, że to jest przyjemne Bogu. I dlatego teraz przejdźmy do Izajasza 58 rozdziału, bo to jest rozdział, który wiele nas uczy na temat istoty postu. O co chodzi naprawdę Bogu, gdy w ogóle mowa o poście. Więc przypominamy ten trzeci werset. Izraelici mówią, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważysz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Czyli jest post, czas, w którym człowiek powinien być skoncentrowany na społeczności z Bogiem, a co robi? Załatwia swoje sprawy, uciska swoich robotników, czyli naciska, coś tam chce, więcej pieniędzy, więcej efektywności, jest skupiony zupełnie nie na tym, co trzeba. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie. Czyli jeśli człowiek z drugim człowiekiem kłóci to, co ma społeczność z Bogiem, jest skoncentrowany na Bogu? Na pewno nie. Jest skoncentrowany na swojej racji, bo kiedy się kłócę, to walczę o swoje racje. Że to moja racja, że to moje prawo, że powinno, że ty źle myślisz, a ja myślę dobrze i się kłócę. Gdzie tu społeczność z Bogiem? Bezlitośnie uderzacie pięścią. Tak ma być. Nie pozwolę, że ma będzie inaczej. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos z wysokości. Coś jest nie tak. To w ogóle nie rozumiecie, o co chodzi w poście. Czy to jest post, który ma mu podobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, tak, aż manu, wkłada wór, kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Zobaczcie, Bóg tutaj mówi, że post powinien być dniem miłym Panu. Że gdy człowiek wchodzi w post, gdy urządza sobie post, gdy pości, powinien być w tym momencie miły. Gdy Pan patrzy na poszczącego chrześcijanina, powinien mieć przyjemność, upodobanie. To powinno być coś uroczego w oczach Bożych. A tutaj? Co tutaj? Zły wygląd, niewłaściwe zachowanie, przeczące zupełnie idei zbliżenia się do Boga, skoncentrowania się na Bogu, bo dalej załatwiam swoje sprawy i walczę i przewijam się i tak dalej. I do tego jeszcze charakteryzacja na poszczącego, czyli właśnie te zmierzwione włosy, specjalnie takim pomalowane na biało twarz, żeby z daleka już było widać, że on tak się umartwia. No i to robione jeszcze na pokaz. Co jest miłe Panu? 6 werset. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie. Że się rozwiązuje bezprawny więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, od swojego współbrata się nie odwrócisz. Coś się dzieje swoją duszą, swoim zachowaniem. Zaczynasz być przez społeczność z Bogiem, w wyniku zbliżenia się do Boga, zaczynasz myśleć i postępować jak Bóg, jak Ojciec w niebie. Że zaczynasz zostawiać jakieś bezprawie. Dzielisz się tym, co masz. Przyjmujesz, pomagasz, przyodziewasz, nie odwracasz się od współbrata. No aż zaczynasz mieć inne podejście. Tutaj czytamy w Słowie Bożym. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Wtedy się zacznie coś dziać w twoim życiu, bo to jest odpowiedź na to, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem, bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. To wszystko pokazuje, że Bogu nie chodzi o samo niejedzenie i picie, tylko Bogu chodzi o zmianę postawy serca, o zbliżenie się do Niego, o uczenie się od Niego, jak żyć, jak postępować. Wtedy zawiązuje się więź z Bogiem. Wtedy Bóg zaczyna reagować na tak nakierowanego na Niego człowieka. Zaczyna współpracować. Wtedy Bóg posługuje się takim człowiekiem. Wtedy taki człowiek zaczyna być prawdziwie użyteczny w swoim środowisku, w swoim otoczeniu. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, sabat, odpocznienie w społeczności z Bogiem, bo taka jest idea sabatu. W Panu jest odpocznienie. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych, ukojenie dla dusz waszych. Będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz Go, nie odbywając z Nim podróży. To tak nawiasem mówiąc, jak ktoś wierzący na niedzielę akurat planuje sobie podróż, to niechby sobie przeczytał 58 rozdział Izajasza, 13-14 werset. Nie odbywając z Nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię Cię dziedzictwem Twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Słuchajcie, no to jest miłe Bogu. Nie jakieś tam samo niejedzenie z takim roszczeniem, już nie jadłem cały dzień, czemu Boże mnie nie wysłuchujesz, tylko postawa nakierowania na Boga. To jest miłe. Stąd się bierze i właściwe, skuteczne działanie i wysłuchana modlitwa, gdy człowiek się zbliża do Boga, nakierowuje na Boga swoje zmysły. Czyli w sposób praktyczny odjeżdżają te wszystkie sprawy, które absorbują uwagę. Tak się nastawiam na Boga. Jeżeli mam potrzebę, jeżeli rodzi się we mnie szczera potrzeba, żeby być z Bogiem sam na sam, w miarę możliwości biorę urlop z pracy. A jak nie pracuję, no to sobie po prostu wyłączam te wszystkie rzeczy, które mi odciągają uwagę. Można wyłączyć telefon, praktycznie już patrząc. Nie, w tym czasie nie planuję żadnych odwiedzin, nie zapraszam do domu nikogo, ani też nie idę do nikogo w odwiedziny, bo jak zajdę w odwiedziny do kogoś, no to co, to powiem, no co, herbatkę ci zrobić, ciekawkę, wiesz co, kochana, ja teraz poszczę. No to co wtedy? No już jest pewne skrępowanie, jak to teraz zrobić. Staram się, jeżeli muszę, bo pracuję i tak dalej, nie mogę wziąć urlopu, a potrzebuję ten czas, to się nie robię na poszczącą, na poszczącego, tylko robię wszystko, żeby wyglądać, żeby nikt się nie zorientował, że ja poszczę. Dbam o wygląd, maksymalnie dbam wtedy o wygląd, żeby dobrze wyglądać. O świeży oddech koniecznie dbam, bo ja znam takie środowiska, że już na 20 metrów widać, że pości. Znaczy czuć, że pości. Bo się zbliżasz, to lepiej, żeby nic nie mówiła ta siostra czy ten brat, bo to już oddech zabija po prostu, aż człowiek się łapie, żeby się nie przewrócić od razu. Nie? Trzeba o to zadbać, wyjątkowo zadbać, żeby nikt się nie domyślił, że poszczę. Bo taka jest tutaj myśl. Jezus właśnie porusza niezwykle ważną sprawę odnośnie postu. 17-18 werset mówi: ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. No to były te podstawowe czynności. Jeszcze wtedy może nie było tych wszystkich elementów makijażu i tak dalej. Bo teraz może by powiedział: stań przed lustrem i zrób dobrze makijaż wtedy, kiedy pościsz. Albo po prostu zwyczajnie zadbaj o higienę. Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Czytamy tutaj. Ty zaś poszcząc w grecko-polskim Nowym Testamencie, namaś sobie twą głowę i twarz twą umyj, żeby nie pokazałeś się ludziom poszczącym. Że wychodzisz i ludzie tak skonsternowani nie wiedzą, może ty pościsz, żeby w ogóle to im do głowy nie przyszło. Żeby w żaden sposób się nie zorientowali, że pościsz. Ale ojcu twemu, temu w skrytości, temu masz się pokazać. I ojciec twój widzący w skrytości odda ci. Mówił, nauczał Pan Jezus w kazaniu na górze. Jaka jest główna myśl w tej wypowiedzi? Po prostu chodzi o to, żeby post nie był na pokaz. Jeśli się decydujesz, jeśli masz pragnienie, jeśli chcesz w szczególny sposób zbliżyć się do Boga, skoncentrować na Bogu, na modlitwie, na społeczności z Bogiem, to zrób to dyskretnie. Niech nikt się nawet nie domyśli, że pościsz. Absolutnie nie możesz czegoś takiego robić. Pamiętam kiedyś taki, byłem w jednym zborze i był obiad, no i tam był taki pastor, który miał usługiwać. I ja już taki zdziwiony, wszyscy siadamy do stołu, nie? A on mówi, a czemu on nie będzie? Bo on pości, bo on zanim Słowo Boże nie wygłosi, to on pości. No to wszyscy, ja już tak mówię, a ja jem, no co to tego, jak to wygląda. No ale zjedliśmy tam i tak dalej. Po nabożeństwie to już było planowane, ta gospodyni, siostra, taki talerz, no mu naszykowała z górą, Mówi, bo on już trzeci dzień tu u nas usługuje, on lubi pojeść sobie później, nie? No i takie możliwe, i on potem jadł, nie? Potem. Ludzie, w ogóle zachwianie całej idei postu. Bóg chciałby, tak wynika ze słów Pana Jezusa, żeby ten, kto go kocha, miał dla niego taki czas, który utrzyma w dyskrecji. Że się spotka, że poświęci uwagę, że odda godziny, czy dzień, czy dwa dni, czy ile tam, i to będzie tak dyskretne, że nikt się nawet nie zorientuje. No, nawet prosta ilustracja z relacji ludzkich, jakby coś takiego uzasadnia i podpowiada. Weźmy narzeczonego i narzeczoną. Narzeczony przecież chce, aby narzeczona publicznie przyznawała się do związku z nim jak najbardziej, żeby wśród koleżanek, wśród znajomych nie ukrywała, że ona ma jakiś związek z tym narzeczonym. Nie wstydziła się tego jak najbardziej, żeby mówiła, to jest mój narzeczony, witajcie, o, to jest mój narzeczony, okej. Ale ten narzeczony, poza tym, że chciałby, żeby ona się go nie wstydziła i żeby publicznie się przyznawała do niego, to chciałby, żeby ona była otwarta na takie kontakty osobiste. Bo on pragnie intymnych kontaktów ze swoją narzeczoną sam na sam. Co by o niej pomyślał, gdyby spotykała się z nim tylko po to, aby inni to zauważyli? Chodź tutaj, chodź, wyjdź tutaj, więcej ludzi widzą. O, jestem tu. To mogłaby być jakaś gra, no nie? Może, żeby innych nie wzbudzić zazdrość w innych chłopakach albo coś tam. Takie są czasem podchody, takie sytuacje, że on by chciał, żeby to jakoś no, tylko było publicznie widziane. Kiedy jednak narzeczona pragnie być tylko z nim, zaszyć się gdzieś, zapomnieć o całym świecie, pojechać gdzieś tam, gdzie nikt o tym by nie wiedział, to co to? Takiemu narzeczonemu bardzo to imponuje, to mu się podoba, że ona chce być z nim sam na sam. Nie wstydzi się go publicznie, przyznaje się, ale jakże to jest miłe, że ona chce z nim być sam na sam, żeby nikt nie wiedział, żeby nikt im nie przeszkadzał. Bóg chce takich intymnych, dyskretnych spotkań z człowiekiem wierzącym, gdy w celu pielęgnowania społeczności z nim zapomina wierzący o całym świecie, nawet o jedzeniu i o piciu. Celowo nawet to odsuwa, żeby być sam na sam z Bogiem. Bogu jest to miłe. Bóg tego nie żąda od wierzącego człowieka. Nie widzę w Nowym Testamencie nigdzie nakazu postu, żądania postu. Ale jest to gest bardzo miły Bogu, kiedy człowiek chce oddzielić się, schować się, poświęcić czas, żeby być sam na sam z Bogiem. To jest miłe w oczach Bożych. Tak jak normalna kobieta nie żąda od swojego faceta, żeby przynosił jej kwiaty. Nie żąda tego, ale czy gdy przyniesie, czy nie jest to miłe w jej oczach? No, oczywiście, że jest. Wiele rzeczy nie możemy zażądać od drugiego człowieka, ale gdy ktoś nam to zrobi, to jesteśmy szczęśliwi, to jest nam miłe. Bóg nie żąda od nas postu. Nie mamy tego w Biblii, żeby żądał. Ale gdy chrześcijanin tak pragnie społeczności z Bogiem, że nawet wcale nie ma świadomości, czy to się nazywa post, czy nie się nie nazywa, ale po prostu oddziela się, zaszywa się gdzieś tam w kąt, gdzieś tam się chowa, potrzebuje trochę czasu, chce rozkoszować się Panem, chce poczytać Jego Słowo, chce się oddzielić od tego całego świata, od tej telewizji, od tych kontaktów i tak dalej, ma taki czas, to jest miłe w oczach Bożych. Tak tutaj wynika z wypowiedzi Pana Jezusa. Ty, gdy pościsz, namaść swoją twarz, umyj się, przygotuj się i tak dalej, żeby nikt się nie zorientował, no bo bardzo trudno jest tak się oddzielić, żeby się z nikim nie spotkać. No można próbować coś takiego zrobić, czasem się to udaje. Ale nawet gdybyśmy mieli być w ogóle gdzieś na bezludnej wyspie wyjechać, gdzieś tam do jakiegoś domku daleko pojechać i mieć społeczność z Bogiem, to też byłoby miło, gdybyśmy zadbali o wygląd, a nie, że Ja z Panem Jezusem to mogę w takich dresach, z takimi kolanami powyciąganymi, nie? Włosy nieumyte, zęby nieumyte, bo ja z Panem Jezusem mam społeczność. To też trzeba zadbać o higienę, o wygląd, żeby to po prostu, bo jak w jakiś sposób my wyrażamy na zewnątrz także nasz szacunek do osoby, z którą mamy społeczność. A jeśli wierzymy, że Jezus jest w Duchu Świętym przy nas jako święta osoba, no to tym bardziej powinniśmy zadbać o wygląd. Chwytamy tę myśl, bracia i siostry? No to dobrze, to mniej więcej, oczywiście na temat postu więcej można mówić, ale trzeba nam iść dalej i z Bożą pomocą w przyszłą środę będziemy zajmowali się 19, 20, 21 wersetem. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. To w przyszłą środę. Teraz prosimy, bracie Cezariuszu, spędźmy czasu nieco na wspólnej modlitwie, śpiewając pieśni Panu, budując naszą społeczność z Nim we wspólnocie. Powstańmy. Panie Jezu, chcemy Ci podziękować za to, że dzisiaj mogliśmy poruszyć z Twojego słowa tę kwestię postu. Modlę się o to, abyś oświecił nasze dusze, abyśmy rozumieli dobrze, czym jest post w Twoich oczach, na czym on polega. Bo nie chcemy być religijni, nie chcemy wykonywać jakichś czynności zewnętrznych. Nie daj Boże dla ludzkiego oka. Ale chcemy, Panie Jezu, szukać takiego czasu, dbać o taki czas, pielęgnować taki czas, kiedy byśmy byli sam na sam z Tobą, żeby ludziom nawet innym do głowy nie przyszło, że my mamy teraz taki szczególny czas z Tobą. Dziękujemy Ci za te publiczne chwile, kiedy możemy wyznawać naszą miłość do Ciebie, ale chcemy się uczyć i taki czas wygospodarowywać w naszym życiu, kiedy nikt o tym nie wie, czy my z Tobą spędzamy czas. Pobłogosław nas, Panie, w tej myśli, w tym pragnieniu. Alleluja.